Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Lords of Strategy Waltera Kieszela III to reportażowa historia powstania nowoczesnej strategii korporacyjnej. Autor: doświadczony dziennikarz biznesowy i były redaktor związany z Fortune oraz Harvard Business Review, opisuje okres od lat 60. XX wieku, gdy wiele firm działało głównie poprzez budżetowanie i planowanie długoterminowe, bez wspólnego języka do oceny pozycji konkurencyjnej. W centrum książki znajdują się ludzie, idee i firmy konsultingowe, które uczyniły ze strategii odrębną dziedzinę zarządzania. Kieszel śledzi rozwój Boston Consulting Group, Bain & Company i McKinsey, a także znaczenie myślicieli takich jak Bruce Henderson, Bill Bain, Fred Gluck i Michael Porter. Nie jest to podręcznik oferujący prostą receptę na przewagę rynkową. To przede wszystkim intelektualna i instytucjonalna historia narzędzi, które dziś wydają się oczywiste. Między innymi analizy branży, segmentacji biznesów oraz świadomego wyboru miejsca konkurowania. Jej celem jest pokazanie, skąd wzięło się strategiczne myślenie i jak konsultanci wpłynęli na decyzje największych przedsiębiorstw. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, narodziny strategii jako odrębnego języka zarządzania, Kieszel pokazuje, że strategia korporacyjna nie była od zawsze stałym elementem życia firm. W powojennych dekadach duże przedsiębiorstwa miały rozbudowane procedury finansowe i plany wieloletnie, lecz często brakowało im metody pozwalającej zdecydować, które rynki są naprawdę atrakcyjne i w czym firma może być lepsza od rywali. Planowanie łatwo zamieniało się w ekstrapolowanie bieżących wyników. Strategia w przedstawionej historii oznacza natomiast wybór, czyli rozstrzygnięcie, gdzie konkurować, z jaką ofertą oraz jak zbudować spójność między decyzjami. Ta zmiana była ważna, ponieważ przeniosła uwagę z wewnętrznego administrowania przedsiębiorstwem na zewnętrzne warunki konkurencji. Menedżer nie miał już tylko poprawnie zarządzać posiadanymi zasobami. Musiał oceniać strukturę branży, zachowania konkurentów i konsekwencje własnych działań w dłuższym czasie. Kieszel opisuje ten proces jako przemianę sposobu patrzenia na korporacje, a nie jako pojawienie się pojedynczego modelu. Książka podkreśla też, że nowe podejście rozpowszechniało się dzięki praktyce konsultingowej. Idee były testowane w rozmowach z zarządami, przekształcane w diagramy i procedury, a następnie przenoszone między firmami i sektorami. Strategia stała się więc zarazem językiem analizy, narzędziem podejmowania decyzji i źródłem zawodowej władzy ekspertów, którzy potrafili tę analizę ustrukturyzować. Po drugie, Boston Consulting Group i przekształcenie idei w narzędzia dla zarządów. Istotną częścią książki jest rola Boston Consulting Group, zwłaszcza Bruce'a Hendersona, do nadania strategii formy łatwej do zastosowania przez kierownictwo. Kieszel nie przedstawia BCG wyłącznie jako firmy usługowej. Opisuje ją jako środowisko, do którym rozwijano argumenty o kosztach, skali, wzroście i pozycji konkurencyjnej, a następnie zamieniano je w narzędzia użyteczne podczas decyzji inwestycyjnych. Rozpoznawalnym przykładem jest macierz wzrostu i udziału w rynku, kojarzona z BCG. Jej znaczenie nie polegało jedynie na podziale działalności firmy na kilka kategorii. Model dostarczał zarządom prostego sposobu rozmowy o portfelu biznesów, przepływie gotówki i priorytetach kapitałowych. Umożliwiał porównywanie odmiennych jednostek organizacyjnych według wspólnych kryteriów, co było szczególnie atrakcyjne dla wielkich, zdywersyfikowanych korporacji. Kieszel zwraca uwagę na szerszy mechanizm. Konsultanci zdobywali wpływ, gdy potrafili skondensować złożoną rzeczywistość w przekonującą ramę, lecz taka kondensacja zawsze niesie ryzyko. Diagram pomaga uporządkować debatę, ale nie zastępuje rozpoznania technologii, klientów ani kompetencji firmy. Historia BCG uczy zatem. Dlaczego zarządy tak chętnie przyjmowały strategiczne schematy, a równocześnie dlaczego schemat powinien inicjować pytania, nie automatycznie kończyć dyskusję? Po trzecie, Bain i McKinsey, czyli różne modele wpływu konsultantów na firmę, The Lords of Strategy przedstawia rozwój konsultingu nie jako jednolitą historię sukcesu, lecz jako rywalizację odmiennych sposobów pracy z klientem. Bill Bain, budował Bain & Company wokół bardzo bliskiej relacji z wybranymi przedsiębiorstwami. Taki model wzmacniał zaangażowanie konsultantów w rezultaty i sprzyjał długotrwałej współpracy, zamiast jednorazowego przekazania raportu. Przecież to jest to ważne, ponieważ pokazuje, że strategia nabiera znaczenia dopiero wtedy, gdy organizacja faktycznie zmienia decyzje i działania. McKinsey z kolei zajmuje w tej historii szczególne miejsce jako firma, która rozwijała zdolność pracy z najwyższym kierownictwem dużych korporacji. Kieschel opisuje między innymi znaczenie Freda Glucka dla silniejszego osadzenia strategii w działalności McKinsey. W tym ujęciu konsultant nie jest tylko analitykiem rynku. Staje się partnerem w definiowaniu kluczowych problemów zarządu, w organizowaniu procesu decyzyjnego i w budowaniu języka, którym kierownictwo opisuje własną firmę. Porównanie tych firm ujawnia praktyczny wymiar książki. Nawet trafna koncepcja nie działa w próżni. Wymaga relacji z decydentami, wiarygodności, dostępu do danych i sposobu wdrożenia. Kieschel tłumaczy, dlaczego konsulting strategiczny zyskał taką rangę, ale zarazem pozwala dostrzec jego wpływ na to, jakie pytania korporacje zaczęły uznawać za najważniejsze. Po czwarte, Michael Porter i analiza struktury konkurencji w branży. W opowieści Kieschela Michael Porter reprezentuje moment, do którym strategia otrzymała szczególnie silne zaplecze akademickie i bardziej zdyscyplinowany aparat analityczny. Porterowskie pięć sił konkurencyjnych porządkuje ocenę atrakcyjności branży poprzez analizę natężenia rywalizacji, groźby wejścia nowych konkurentów, siły nabywców, siły dostawców oraz zagrożenia ze strony substytutów. Wartość tej ramy polega na tym, że nie ogranicza analizy do bezpośrednich rywali. Model zmusza firmę do sprawdzenia, kto przechwytuje wartość w całym układzie gospodarczym. Przykładowo przedsiębiorstwo może mieć znaną markę, lecz jego zyski mogą być ograniczane przez silnych odbiorców, skoncentrowanych dostawców albo produkt zastępczy. To rozróżnienie pomaga odróżnić rynek, szybko rosnący od rynku, na którym trudno osiągać trwałą rentowność. Kieschel umieszcza Portera w szerszej historii rozwoju strategii, dlatego pięć sił nie jest tu przedstawione jako uniwersalna odpowiedź. Jest narzędziem do stawiania lepszych pytań o strukturę sektora i możliwe pozycjonowanie firmy. Jego rozsądne użycie wymaga aktualnych danych oraz uwzględnienia zmian technologicznych i regulacyjnych. Branże nie są statyczne, a sama analiza konkurencji nie zastąpi decyzji o konkretnych zdolnościach, które organizacja zamierza rozwijać. Na koniec. Wpływ strategicznych ram na kulturę i władzę w korporacjach. Jedną z najbardziej charakterystycznych tez książki jest to, że rozwój strategii zmienił nie tylko zestaw technik zarządzania, ale również kulturę korporacyjną. RANS, ramy, tworzone przez konsultantów, umożliwiły zarządom opisywanie bardzo złożonych organizacji w zwięzłej formie. Kategorii takie jak udział w rynku, pozycja kosztowa, atrakcyjność branży czy portfel działalności ułatwiały porównywanie jednostek biznesowych i uzasadnianie przesunięć kapitału. Ta przejrzystość miała jednak konsekwencje organizacyjne. Gdy firma przyjmuje konkretną ramę, określa również, które dane będą uznane za istotne, kto ma prawo interpretować sytuację i jakie decyzje wydają się racjonalne. Strategia może skalać działania rozproszonych działów, jeśli ich cele wzajemnie się wzmacniają. Może też upraszczać rzeczywistość do wskaźników, które nie pokazują pełnej wartości wiedzy operacyjnej, relacji z klientami lub długofalowych innowacji. Kieschel nie redukuje tej historii do pochwały ani oskarżenia konsultantów. Pokazuje raczej trwałe napięcie między użytecznością uproszczeń a ich ograniczeniami. Dzięki temu książka jest przydatna dla czytelnika, który korzysta z modeli strategicznych. Zachęca, by traktować je jako wspólny język służący do testowania założeń, a nie jako bezosobowy mechanizm wydający decyzje. To szczególnie istotne, gdy narzędzia stworzone dla dużych korporacji są przenoszone bez adaptacji do innych organizacji. Podsumowując, The Lords of Strategy warto polecić przede wszystkim konsultantom, menedżerom, studentom zarządzania oraz osobom, które używają pojęć strategii, ale chcą zrozumieć ich pochodzenie. Książka będzie również cenna dla czytelników zainteresowanych historią idei biznesowych i wpływem profesjonalnych usług na działanie wielkich organizacji. Nie oferuje krótkiego kursu budowania strategii ani gotowego zestawu ćwiczeń wdrożeniowych. Jej praktyczna wartość wynika z czegoś innego. pozwala rozpoznać założenia ukryte w popularnych modelach i dzięki temu korzystać z nich ostrożniej, z większym wyczuciem kontekstu. Największą zaletą książki Kieszela jest połączenie historii intelektualnej z historią instytucji. Autor nie omawia pięciu sił Portera, macierzy BCG czy rozwoju konsultingu jako niezależnych haseł podręcznikowych. Pokazuje, w jakich warunkach idee te powstawały, kto je promował, dlaczego trafiały do zarządów i jak zmieniały sposób definiowania problemów biznesowych. Dzięki temu czytelnik widzi zarówno użyteczność ram strategicznych, jak i ich zdolność do zawężania perspektywy. Na tle typowych książek o zarządzaniu, skupionych na jednej metodzie lub na poradach dla liderów, wyróżnia ją szerokość historycznego ujęcia oraz reporterska uwaga poświęcona ludziom i firmom konsultingowym. To pozycja szczególnie wartościowa dla tych, którzy chcą nie tylko stosować narzędzia strategii, lecz także rozumieć, dlaczego zdobyły one tak silną pozycję w świecie korporacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Walter Kieszel, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.